Wiesz, co jest najlepsze w uwielbieniu? Nie będę ci mówił o uwielbieniu, ale najlepsze w uwielbieniu jest Pan Bóg. I powiem wam tak, że to jest takie niesamowite doświadczenie, bo to psalm chyba 34 mówi, że spójrzcie na Niego, a rozpromienią się wasze oblicza. I często jest tak, że przychodzę i widzę, jak to uwielbienie, to jak uwielbienie się rozkręca, bo przychodzimy obciążeni czymś tam albo z jakimiś, no wiadomo, że wpadamy na to nabożeństwo często, bo się śpieszymy, różne rzeczy. I przychodzimy i zaczynamy patrzeć się na Niego. I jak to robimy, to po prostu widzę, jak z minuty na minucie, na minutę po prostu Kościół odżywa. Tylko dlatego, że jest, że przestaje się patrzeć na samego siebie. Na to, jak nam idzie, jak ten i jak jest, i patrzymy na Niego i wszystko się zmienia. Miało nie być wstępu, to był wstęp. Dobrze, jakiś czas temu mieliśmy post. I podczas tego postu odbywały się spotkania. Tam różne osoby prowadziły te spotkania. I ja usłyszałem takie stwierdzenie na jednym z tych spotkań, że grzech oddala nas od Pana Boga. No i jak to usłyszałem, to tak nie spodobało mi się to stwierdzenie. I tak myślę sobie, nie, to nie może tak być, że grzech oddala nas od Pana Boga, że jest łaska i oczywiście tam taka odpaliła mi się lista cytatów, które się przypominały o tym, że grzech jest, że Jezus zwyciężył grzech i tak dalej, i tak dalej. I 5 minut później już pobiegłem do Rajniego i mówię mu, słuchaj, to tak, to nie. On mówi, wiesz co, no to kiedy byś mówił kazanie o tym? A ja mówię, wiesz co, nie planuję. No i okej, okay. No ale taki już byłem zadowolony, że ten grzech nie oddziela nas od Pana Boga i że jest wszystko cacy. No i potem minął jakiś czas i był Encounter. No i przychodzi, Ula miała sesję na temat konsekwencji grzechu i przychodzi i rozmawia ze mną. No i dzieli się tym, co będzie mówiła. I ja tak słucham i znowuż ona tam mówi o tym, że jakie to są konsekwencje grzechu, nie? Ja sobie myślę tak, no może mi się nie podobać, ale jak przecież w Biblii są opisane konsekwencje grzechu i jednak jakieś są, nie? To coś jest na rzeczy. No a potem jeszcze, żeby dołożyć, to 2 tygodnie chyba temu Radek mówił kazanie u nas i on też dokładnie to samo zdanie powiedział, że grzech oddziela nas od Pana Boga. Ja mówię, no nie, to teraz to już nie popuszczę. No i zacząłem temat drążyć, albo temat zaczął drążyć mnie. No i myślę, że grzech nie oddziela nas od Pana Boga i oddziela nas od Pana Boga jednocześnie. Może zanim w ogóle coś dalej powiem, to chciałbym powiedzieć, albo tak jakby wyciągnąć gdzieś definicję grzechu, bo każdy w zależności od tego, jaki ma tło, nie wiem, background bym powiedział po angielsku, tak, światopoglądowy albo w co wierzy, to wyniósł dziś z tego kręgu, w którym się wychowywał, uczył jakąś definicję grzechu. I ja na przykład wyniosłem taką definicję grzechu, że grzech to jest obraza Pana Boga. I no, tak mnie uczyli od dziecka w kościele katolickim. I czy to jest obraza Pana Boga? No dzisiaj troszeczkę na to inaczej patrzę. To znaczy, i tak i nie, bo nie wyobrażam sobie, żebym ja grzesząc mógł obrazić Pana Boga w taki sposób, że On się czuje obrażony, obraził się na mnie. Nie wyobrażam, dlatego że to tak jakbym powiedział, że mrówki mogą mnie obrazić, że nie robią tego, co ja chcę. No ja bym się może wkurzył, ale Pan Bóg też nie jest z tych. No to może nie do końca obrazić, ale ta definicja jest też po części prawdziwa, dlatego że ja nieraz widziałem takie sytuacje, kiedy albo doświadczyłem tego, kiedy ktoś robił coś, co ja wiedziałem, że jest grzechem i ja sobie myślałem, on obraża Pana Boga. I często ten grzech może być obrazą Pana Boga, ale nie w oczach Bożych, tylko w oczach innych ludzi, którzy patrzą na to, co robimy i myślą, ten człowiek tak się zachowuje, to jest niedopuszczalne w ogóle. Zaraz piorą tutaj na niego z nieba. Inna taka definicja, bardziej bliższa może nam, to jest, że to jest chybienie celu. No i tu mam takie fajne słowo z greki, to jest hamartano, To ostatnie O ma taką kreskę na górze, nie wiem jak to się czyta. I to oznacza dokładnie chybić celu i stracić swój udział w nagrodzie. Ja wiem, że ta definicja jest bliższa nam, bo my o tym mówimy. Ja nie chcę jej rozwijać teraz, ale powiem wam tak, grzech dotyka Bożego serca. Dlatego, że ja kiedyś słyszałem, to chyba David Pedlow mówił o tym, w jaki sposób grzech działa, że była dziewczyna, która rozstała się z chłopakiem i potem bardzo to ciężko przeżywała. I on mówił, że to była młoda dama i ona potrzebowała takiej pomocy, żeby się pozbierać, więc on jako pastor tam z nią rozmawiał i tak dalej. I kiedyś podczas jednego z takich spotkań, czy tam on zobaczył, że ona ma zdjęcie tego chłopaka i to zdjęcie było takie zmasakrowane, tam były jakieś, no może bez szczegółów, ale ona gdzieś tam szpilką coś się wyżywała na tym zdjęciu i on powiedział, że on wtedy zobaczył, że ona nie jest damą w tym, co robi, nie? Ja pomijam cały ten fakt, ale to, co on chciał powiedzieć, to jest to, że diabeł nienawidzi Boga i nie może Jego dotknąć, więc robi to, co może. Dotyka Jego obrazu. My jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. I diabeł stara się zrobić wszystko, żeby nas zniszczyć, nie wiem, splugawić, zbezcześcić, bo to w ten sposób dotyka też serca Bożego. I Bóg ma jakiś plan dla naszego życia. My, grzesząc, idziemy w inną stronę. I tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wtedy dojść do tego, co Bóg chce. I gdzieś gubimy po drodze to, co jest dla nas przeznaczone, tą nagrodę. I jest jeszcze jedna definicja, to jest taka moja osobista definicja grzechu. I żadna z nich nie jest pełna i żadna z nich nie jest nieprawdziwa. Grzech to jest dźwignia, którą diabeł wykorzystuje do tego, żeby podważać naszą wiarę w to, co Bóg mówi o nas. Bo kiedy zgrzeszymy i patrzymy na samych siebie, to on mówi, a zobacz, ty nie jesteś taki, ty jesteś taki i taki, bo ty robisz tak i tak. I my, jak zaczynamy to łykać, to przestajemy patrzeć się na Niego, tylko zaczynamy się patrzeć na siebie, jak nam idzie i potem już jest tylko gorzej. To było tyle na temat... Oczywiście ja nie myślę, że ja wiem wszystko na temat grzechu. Pewnie każdy mógłby się podzielić czymś, bo grzech to jest taka rzecz, że chyba każdy człowiek na ziemi mógłby doktorat na ten temat napisać. Pewnie są inne definicje, inne rzeczy, mądrzejsze od tego, co powiedziałem, ale ja nie chcę wyczerpać tematu i moim celem nie jest pokazanie tego, jaki jest grzech. On jest okropny, on jest podstępny, on jest zły sam w sobie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak John pokazywał tutaj taką demonstrację. Miał pułapkę na szczury, nie na myszy, na szczury, taką dużą. I jako przynętę tam kwiatek włożył. I jak potem demonstrował, jak to działa, że to jest takie piękne, ładne, fajne, że cię nęci, cię zwodzi, że to będzie fajne. I on tą pułapkę uruchamiał ołówkiem i ten ołówek się aż połamał, nie? Dobrze, że palców tam nie włożył. I grzech ma swoje konsekwencje. Bo jest takie ryzyko. No, oczywiście są fragmenty, które mówią w Biblii, często wyjęte z kontekstu, że gdzie rozlał się grzech, tam w tym oficie wylała się łaska, gdzie zmógł się grzech i tak dalej, i tak dalej. I my mamy, nam jest wygodnie przyjąć takie myślenie, że a, jest łaska, to tam nic nie tego. Słuchajcie, grzech ma swoje konsekwencje. To nie jest tak, że... Ja lubię taki przykład, jeśli ja włożę palec do kontaktu, porazi mnie prąd, to czy to jest kara, że mnie prąd poraził? Nie. To jest skutek tego, że włożyłem. Grzech ma swoje konsekwencje. Te konsekwencje nie zawsze muszą być karą, ale konsekwencje są. I konsekwencje grzechu bardzo dobrze widać na przykład na przykładzie tego, co było z Ezawem. To jak możesz slajd numer jeden? Nie możesz. O, jest. I tu są dwa fragmenty, Hebrajczyków 12, 16, 17, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje, a wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swojego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. I jakbyś mógł slajd numer dwa, bo to jest odniesienie do tej sytuacji, która tu jest opisana, na to, że Jakub, sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje, A Ezaw odrzekł, oto jestem bliski śmierci, na cóż mi więc pierworodztwo. Jakub rzekł, przysięgnij mi wpierw i przysiągł mu. I sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę. On jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak zgardził Ezaw pierworodztwem. On zrobił coś, wydawało mu się, że co to tam, nie? I to zaważyło na całym jego życiu. I z grzechem też tak jest. Jak zgrzeszymy, to ten grzech niesie ze sobą konsekwencje i one nie zawsze muszą być karą, ale są. Kolejnym przykładem konsekwencji grzechu to jest na przykład syn marnotrawny. On, i tutaj to jest tylko slajd numer 3, tam jest tylko sygnatura, bo to jest Łukasza 15, od 11 do 32 i ja nie zmieściłbym tego tak, żeby to było czytelne. Mam nadzieję, że macie Biblię, jak nie, to pora zacząć nosić. Tam jest opisane to, co zrobił syn, tak? I wiemy, że on wyszedł z domu ojca i potem jakie były konsekwencje. Trafił w takim, może nie natychmiast, ale finał był taki, że on trafił do najbardziej upodlającej pracy, jaką znali Żydzi w tamtym czasie. On był głodny, no masakra, ja bym się nie chciał znaleźć w takich sytuacjach. On zrobił coś i były konsekwencje grzechu. Czy to była kara? Nie, to nie była kara, to były konsekwencje. Jak nie chcemy biblijnych przykładów, to możemy wziąć przykład grzechu, na przykład zdrady małżeńskiej. Jest zdrada małżeńska, druga strona się dowiaduje i jest pozamiatane. Dzieci cierpią na tym, małżeństwo się rozpada, no koszmarne rzeczy, nie? Więc grzech nie jest czymś takim, to nie jest tak, że jak mamy teraz, wiecie, jest łaska, jest wszystko pięknie, ładnie i możemy sobie grzeszyć i nic nie będzie z tego. Nie, grzech ma swoje konsekwencje. Ja to celowo mówię, nie po to, żeby was pognębić, bo wszyscy mamy doktorat w tej sprawie, ale żeby pokazać, że łaska łaską, ale to nie usuwa konsekwencji grzechu. Jednak konsekwencje grzechu to nie jest to samo, co kara za grzech. Bo wracając do przykładu porażenia prądem. Z karą to by wyglądało mniej więcej tak, że ja wkładam palec do gniazdka, poraził mnie prąd i mam konsekwencje, a potem przychodzi ojciec i mówi tak, mówiłem ci, żebyś nie wkładał palca do kontaktu, to teraz jeszcze dostaniesz pasem. I to byłaby kara. No i czy słuszna, czy niesłuszna? Pewnie słuszna, no bo mnie mówił, że mam tego nie robić. Ale chcę to wyraźnie pokazać, różnicę między karą a konsekwencjami. Więc jeśli kara i konsekwencje to nie to samo, to teraz chciałbym wrócić do tego, czy konsekwencje grzechu są jednoznaczne z oddzieleniem nas od Boga? Tak. Dlaczego? No bo spójrzmy na Adama i Ewę. Oni zgrzeszyli i możemy przejść przeczytać to i dowiadujemy się, że finał był taki, że zostali wyrzuceni z ogrodu Eden. Więc jak tak skrócimy to bardzo, to zgrzeszyli, finał, oddzielenie od Boga. Tak? Zgadzamy się. Ale tu mi właśnie coś nie do końca grało, bo gdybym powiedział tak, że grzech oddziela nas od Boga, to bym musiał powiedzieć też, że grzech ma moc, żeby sterować Bogiem. Znaczy, czyli to, że ja coś zrobię, zgrzeszę albo nie zgrzeszę, to decyduje o tym, jaki kierunek obierze Bóg. To kto tu rządzi? Bóg jest suwerenny i on jest trochę tak jak kierowca. Jak kierowca ma gdzieś dojechać, to mogą być wyboje po drodze i on, jak jest dobry, to będzie tak wiózł pasażerów, że oni nawet nie zauważą tych wybojów, ale dojedzie tam, gdzie chce. I Bóg nie zmienił kierunku wtedy, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli dla człowieka, jako człowieka, ale zrobił to, co było konieczne dla nich. Tak? Pamiętacie, Mariusz mówił o tym, że to nie była kara, Bóg ich oddzielił od swojej chwały, bo oni, będąc w grzechu, nie byli w stanie w tej chwale funkcjonować. I kiedy to się wydarzyło, i to będzie slajd numer 4, to Bóg od razu miał plan. I ten plan nie mówił, że teraz zniszczymy człowieka, oddzielimy go od nas, tylko on od razu zapowiedział, co zrobi i jaki będzie finał tego. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego i ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą i między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty kąsisz je w piętę. I to jest zapowiedź tak naprawdę zbawienia. Zaraz po tym, jak się wydarzył grzech. Bóg nie zmienił swojego planu, a jednak Adam i Ewa musieli opuścić ogród Eden. To nie jest jednak prawdą, że grzech oddzielił nas całkowicie od Pana Boga. Wiemy o tym, dlatego że Jezus stał się grzechem za nas, abyśmy w Nim mogli stać się sprawiedliwością Bożą. Wiemy też o tym, i to jest slajd numer 5, ja to tak zrobiłem, żebyście nie musieli zaglądać do Biblii. Wiemy też o tym, że Jezus przyszedł i złożył za nas doskonałą ofiarę. Zapłatą za grzech jest śmierć i ktoś to musiał zapłacić. Jezus to zrobił. W Jana 19:30, następny slajd, Jezus mówi, wykonało się. I w końcu w Hebrajczykach 9:24-28 jest mowa o tym, że Jezus złożył raz na zawsze ofiarę. Ja nie będę tego czytał, bo to jest dość długie, ale możecie sobie zapisać, przeczytać to potem, jak jest taka potrzeba. Do czego ja zmierzam? Do tego, że gdybyśmy powiedzieli, że grzech zdeterminował Boże działanie, zmienił to, co Bóg zaplanował, to tak jakbym powiedział, że to, co zrobił Jezus, jest nieskuteczne, że Jego krew nie wystarczy. Nie. Bóg podjął pewne kroki, żeby to naprawić. Ale myślę, że mogę powiedzieć taką rzecz, że grzech oddzielał człowieka od Boga w rzeczywistości wszystkich przymierzy, które miały miejsce do czasu przymierza we krwi Jezusa. Od czasu przymierza we krwi Jezusa grzech nie ma mocy postawić muru między człowiekiem a Bogiem. No to może teraz jest tak, że hulaj dusza, piekła nie ma. Są jakieś konsekwencje, ale Bóg jest dobry i przecież On jest w stanie wszystko wyprostować. To nie jest tak, słuchajcie. Paweł pisze o tym w Rzymian 6:1-2, rozdział, przepraszam, slajd 8. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy i jeszcze w nim żyć mamy? Okej. Okay. Paweł powiedział, że mam nie grzeszyć, ale to dla mnie jest kiepska zachęta, bo co ja się będę tak spinał? Co mnie tam... No trudno, no Paweł to Paweł, ale ważny gość, ale ja nie będę tak aż się starał. Czasami mi się zdarzy, jest łaska. No może nie będę tak celowo grzeszył, ale... Ty tak myślicie, że tak jest? Myślę, że właśnie Ezaw tak sobie pomyślał, że no jestem taki głodny, są takie okoliczności ciężkie i trudne, że jak teraz popuszczę, a potem jakoś z tego wybrnę, nie? Mi się nie udało. Myślę, że jak zrozumiemy, że jest różnica między konsekwencjami grzechu, a oddzieleniem od Boga, albo tym, czy Bóg się na nas obrazi, i że te konsekwencje i tak spadają, niezależnie od tego, czy jest łaska, czy nie ma, jest. Albo niezależnie od tego, że jest łaska, to włączy się nam coś takiego jak instynkt samozachowawczy, który powie, nie opłaca się. Bo jak złapię za ten kwiatek, to ta pułapka, chociaż wygląda ładnie, to mi połamie palce. Ja wam powiem, że osobiście jestem często bardzo pod wrażeniem tego, jak okrutny jest grzech. Bo wiecie, my mamy jakąś koncepcję, no tak zgrzeszył, tam powiedzmy, nie wiem, chłopczyk jak pyskował do ojca, bo nie okazał mu szacunku, tak? Czci ojca swego i matkę swoją, ale jest różnica między tym, a tym, kiedy dowiadujemy się, że ktoś, nie wiem, morduje masowo ludzi, albo są inne rzeczy gorsze. Ja jestem naprawdę przerażony tym, jaki straszny jest grzech, jaki potrafi być grzech. I tym, co robi z człowiekiem, który go popełnia, bo to się zaczyna od małych rzeczy, a potem są coraz gorsze, jak gotowanie żaby. Ale wiecie, grzech sam w sobie nie jest tym, co morduje. Bo to jest trochę tak jak z pistoletem albo z nożem. Czy pistolet zabija? Tak. Nóż zabija? Tak. Jeśli ktoś go weźmie i go użyje. To my decydujemy o tym, czy pójdziemy za grzechem, czy za nim nie pójdziemy. Gdyby pistolet sam z siebie zabijał, to każdy, kto ma kontakt z policjantem, policjant też powinien być natychmiast martwy. No to skoro grzech sam z sobie nie działa, nie może nas, nie może obrazić Boga na nas i są tylko te konsekwencje, a my nie zabijamy nikogo, nie robimy takich strasznych grzechów, to jak to się dzieje, że w życiu chrześcijanina grzech tak skutecznie oddziela nas od Pana Boga? Ja sam tego doświadczyłem i widziałem nieraz, jak ludzie, którzy byli gorliwi dla Boga, byli częścią, nie chodzi o Kościoła, ale Królestwa Bożego, oni płonęli, oni byli zaangażowani i było widoczne w uwielbieniu i we wszystkim, każdej części ich życia, jak oni płoną dla Boga i nagle coś się stało i ci ludzie gdzieś znikają. I my się zastanawiamy, co się stało, bo nie wiemy, gdzie oni się podzieli. Prawda jest taka, że diabeł podgotował ich, a potem grzech się wkradł do ich życia. I my o tym nie wiemy, ale oni wiedzą i czują się nie na miejscu i przestają przychodzić. Ja wiem o tym bardzo dobrze, bo pamiętam, jak sam, będąc w kościele, nie wiem, czy to jest właściwe sformułowanie, że żyłem w grzechu, a miałem grzech w swoim życiu. I pamiętam, jak będąc częścią kościoła, przychodziłem tutaj i zastanawiałem się, co ja tu robię. Czy nie jestem jak Achan, ten, przez którego Izrael przegrywa bitwy? Czy nie lepiej byłoby dla tego zboru, gdyby mnie tu nie było, bo nie zanieczyszczałbym Bożej atmosfery swoją obecnością i tym, co noszę? I wiem o tym, że właśnie w ten sposób grzech potrafi doprowadzić chrześcijan. Ludzi zbawionych, którzy żyją pod łaską, do tego, że oni dziś znikają. Tak naprawdę to jest taki mechanizm, który oprócz konsekwencji bardzo skutecznie działa w naszym życiu i diabeł go wykorzystuje. I to widać już na przykładzie Adama i Ewy. Dziesiątka. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią. I on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie, w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Grzech, oprócz tego, że ma swoje konsekwencje, robi z nami jeszcze jedną rzecz. On sprawia, że zaczynamy się chować przed Panem Bogiem. Nie. Nie znam go, nie znam diabła i nie chcę go poznać. Ale myślę, że to, żebyśmy się chowali przed Panem Bogiem, to jest jedna z rzeczy, na których najbardziej mu zależy. To, żebyśmy unikali Pana Boga, to jest jedna z rzeczy, które najbardziej stara się osiągnąć w naszym życiu diabeł. Tak jest dlatego, że on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jaką to robi różnicę. On wie, że my sami z siebie to możemy być tak sprawiedliwi, co najwyżej jak faryzeusze. I że tym, co zrobi różnicę i zrobi robotę, to nie jest to, że się bardziej postaramy, tylko że przyjdziemy do Boga. Więc on się nie zabiera za efekty, tylko się do korzenia próbuje dobrać. Bóg dlatego właśnie kładzie tak wielki nacisk na to, żebyśmy się z Nim spotykali. I to nie przez pośredników, a twarzą w twarz. Tak było, kiedy rozmawiał z Abrahamem. Księga Rodzaju 17:1, 11 slajd. A gdy Abraham miał 99 lat, ukazał się Pan Abrahamowi i rzekł do niego: ja jestem Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Od tego, czy trwasz w społeczności z Bogiem, zależy to, jak ci idzie. Czy będziesz doskonały, czy nie. Nie powiedział: bądź doskonały, a wtedy będziesz mógł się stawić przed moim obliczem. Następny slajd. Izajasza 1:18. Chodźcie więc, a będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. To prawować to można: pokłóćmy się, pospierajmy się. Często jest tak, że myślimy sobie: a nie jestem taki zły. Będę chodził tam do tego kościoła, zaraz mi powiedzą, że muszę to, a w ogóle to jestem taki. Ale tak naprawdę to chodzi o to, że Pan, jak się spotykamy z Panem Bogiem, to tam nie ma miejsca na chowanie się. A jednak Bóg nie mówi: chodźcie, ogarnijcie się, przestańcie grzeszyć, wybielcie swoje szaty, a potem przyjdźcie do mnie. Mówi: chodźcie, tacy jak jesteście, i zrobimy z tym porządek. Wiecie, Bóg nie łudził się, że my się ogarniemy, że będziemy sprawiedliwi, że będziemy wystarczająco dobrzy, żeby móc do Niego przyjść. Następny slajd. Dlatego Bóg daje dowód swojej miłości ku nam, przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. On przyszedł i zrobił wszystko, zanim my zrobiliśmy cokolwiek. Ja jeszcze raz powiem, że to nie znaczy, że On usunął konsekwencje naszego grzechu. Te takie ziemskie. Jak ktoś weźmie, nie powie żonie i weźmie kredyt. Nie zrobiłem tak. I potem się nawróci i przyjdzie ze łzami i wyzna to w kościele i przed żoną to, co kredyt mu darują? Nie. Ale możesz przyjść do Boga nawet z tym kredytem i On nie jest na ciebie obrażony. On zrobi porządek z tobą tu, żebyś nie wziął następnego. A obiecuję ci, że jak tego nie zrobisz, to cię czeka jeszcze 10 kolejnych. Grzech działa w naszym życiu w ten sposób, że oddziela nas od Boga nie dlatego, że Bóg się obraża, nie dlatego, że jest zły i wściekły, albo zawiedliśmy Jego oczekiwania. Tak często myślimy my, ale On tak nie myśli. Grzech działa w naszym życiu w ten sposób, oddzielając nas od Boga, że my zaczynamy się przed Bogiem chować. I to ta sytuacja ma z kolei konsekwencje swoje. I to bardzo ładnie widać w przypadku Księga Rodzaju, Kain. Kolejny slajd, 14 i 15. Wiemy o tym, że jak ludzie zostali wygnani z ogrodu Eden, Kain zabija Abla. I następny slajd, jakbyś mógł. I potem Bóg go tam też ma z nim rozmowę, wypędza go i Kain mówi, że go dorwą teraz. Mówi, nie, ktokolwiek by zabił Kaina, śmiertokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. Zabijał? Muszę sprawdzić, czy zabijał, czy zabił. No, ale okej. Potem mamy następny slajd. Mija trochę czasu. Ludzie są cały czas oddzieleni od Boga. Już nie są w ogrodzie Eden. Nie mają z nim społeczności. Mamy Lamecha. I ten mówi do swoich żon, Ado i Syllo, słuchajcie mojego głosu, wy żony Lamecha. Nadstawcie ucha na słowo moje. Męża gotów jestem zabić, jeśli mnie zrani, a chłopca, jeśli zrobi mi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7 razy, to Lamech 77. Myślał, jak o ten był, jak tu było grubo, to ja jeszcze bardziej przywalę. Ludzie stają się coraz bardziej okrutni. I kolejny slajd, to jest tuż przed potopem. Ale ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości. I spojrzał Bóg na ziemię, a oto była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. Rzekł wtedy Bóg do Noego, położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczę je wraz z ziemią. Kiedy oddzielamy się od Boga, przestajemy przebywać w Jego obecności, to zaczynamy się degenerować. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Ale to samo dzieje się z synem marnotrawnym. On, kiedy odszedł od ojca, to odszedł z kasą. I on syn najpierw nieźle tam balował. I często jest tak, że kiedy my zarzucamy gdzieś relacje z ojcem, to nie wszyscy od razu po nas widzą, że my grzeszymy. Czasami się upamiętamy i wrócimy i nawet nikt nie wie, że coś było na rzeczy. Ale jak to trwa, to masz jak w banku, że zaczniesz unikać innych, którzy mają społeczność z Bogiem. Masz jak w banku, że będzie coraz gorzej. I skończysz tak jak syn marnotrawny. On nie trafił do chlewu i nie jadł tego, co świnie pierwszego dnia. Pierwszego dnia wszystko wyglądało cacy. Ale nie było już relacji z ojcem. On nie był w domu ojca. Radek mówił o tym, że kiedy wychodzimy z domu ojca, kiedy oddzielamy się od ojca, to popadamy w pewien rodzaj nędzy duchowej. Taki wierzący, który jest pełen życia, który chodzi z Bogiem, on jest jak, Kamil, dobrze mówię? Jak pęknięta rura, słuchajcie. Mi kiedyś w domu pękła rura przy, nie pękła mi rura. Wykręcałem zawór przy kaloryferze i za mocno go wykręciłem, on wyleciał. To trzeba było lecieć do drugiego pomieszczenia i zakręcić całą wodę w domu, bo tam nie dało się nawet tego wsadzić. I wierzący, który jest z ojcem, on będzie tak się zachowywał. W nim będzie tyle tego życia, będzie tyle światła, tyle Bożej radości, że to się będzie z niego wylewało. I możesz próbować zakryć ręką ten otwór. Życzę powodzenia. Możesz próbować nie mówić o Bogu. Życzę ci powodzenia. Znaczy, nie życzę ci powodzenia. I tam, no dobra, tam jest zbiornik, ciśnienie, ono nie od razu spadnie, nawet jak zakręcisz ten dopływ tego. I tak samo jest z synem marnotrawnym. Ale oddzielenie od Boga doprowadzi nas do degeneracji i do tego, że my popadamy w duchową nędzę. I zamiast być światłem, światłością świata, tym, co Bóg zaplanował, to stajemy się po prostu jakąś karykaturą, czymś, co sprawia, że ludzie patrzą na nas i mówią, to są chrześcijanie, to są najgorsze, to ja nie chcę nic z chrześcijaństwem nic wspólnego. Na tym zależy diabłu. Ale w tym wszystkim to nie jest koniec, słuchajcie. W tym wszystkim jest nadzieja i to nie jest kara Boża za to, co się dzieje. To jest to, co my wybieramy, dlatego że zgrzeszyliśmy i zaczynamy się łapać na to. Potem się staramy jeszcze bardziej. Jest nam trudno. Jak jest nam trudno, to tak się zmęczyłem. Dobra, to teraz chwilę odpocznę. I łup, i znowu, i jeszcze gorzej. Może dzisiaj znajdujesz się nie w całym swoim życiu. Każdy pewnie ma jakieś takie dziedziny, z którymi się zmaga. W takim miejscu skażenia albo jakiejś duchowej nędzy. I zazwyczaj jak tak jest, to myślimy sobie tak. Dobrze by było się nawrócić. To może się zacznę modlić, albo poproszę Boga o pomoc. Ale przecież ja wiem, że tak naprawdę to ja się nie chcę nawrócić. Tak naprawdę to jest mi po prostu źle i nie mogę przyjść do Boga i mu powiedzieć, że pomóż mi, bo on przecież zna moje serce i wie, że ja się nie chcę nawrócić. Nie chcę pokutować, tylko po prostu jest mi źle i nie radzę sobie z tym. I próbuję go wykorzystać, żeby mi pomógł. Ja mówię o tym, jak ja myślałem. Myślę, że to jest mechanizm, który po prostu działa. Ale słuchajcie, wróćmy jeszcze do Izajasza, to będzie 18 slajd bodajże. Chodźcie więc, będziemy się prawować, mówi Pan. Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. Jeżeli zechcecie być posłuszni, z dóbr ziemi będziecie spożywać. Lecz jeśli będziecie się wzbraniać, trwać w uporze, miecz was spożre, bo usta Pana to powiedziały. Jak możesz, nie zdejmuj tego slajdu na chwilę. Ja mam takie pytanie, bo ten werset, który mówi o tym, że jeżeli zechcecie być posłuszni, to jak myślicie, on się tyczy do tego, że chcemy być posłuszni, to znaczy, że będziemy doskonali, będziemy wypełniać wszystkie nakazy Boże, nie będziemy grzeszyć i będziemy tymi dobrymi? Czy on się tyczy do tego, że jeżeli zechcecie być posłuszni i przyjdziecie? Bo ja jak czytam ten tekst, to myślę, że on jest całością. I że to bycie posłusznym nie oznacza bycie doskonałym, tylko oznacza przyjście i to prawowanie, to pokłócenie się z Bogiem. No to idźmy dalej. Lecz jeśli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, czy to znaczy, że jeśli będziecie dalej chcieli dobrowolnie grzeszyć i być tymi złymi? Nie. To znaczy, że jeśli nie będziecie chcieli do mnie przyjść, to miecz was pożre, bo usta Pana to powiedziały. I wiecie co, ja lubię tak grzebać w Biblii. Jak się dobrze pogrzebie i zajrzy się do przykładów różnych, to można doczytać, że ten ostatni fragment, lecz jeśli będziecie się zbraniać i trwać w uporze, miecz was pożre, bo usta Pana to powiedziały, można przetłumaczyć odrobinę inaczej. I wtedy by to było mniej więcej tak, lecz jeśli będziecie się wzbraniać i trwać w uporze, to miecz, który wypowiedziały usta Pana was pożre. Albo miecz, który wypowiedziały usta was pożre, który wypowiedziały usta Pana. I jak to zobaczyłem, to od razu mi się przypomniał fragment z Jana 12:47-48, 19. Michał, 19. Tak. A jeśli by kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mą gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swojego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. I możemy jeszcze, następny slajd, to jest objawienie 19:15. A z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On sam też tłoczy kadźwinę zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. I ostatni, powtórzonego prawa, albo chyba piąta Mojżeszowa, 18:19. Zbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty. Włożę moje słowa w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które mówić będzie w moim imieniu, ja będę tego dochodził na nim. Wiecie, dla mnie te wszystkie fragmenty mówią o jednym, że jak jesteśmy w tej duchowej nędzy i w tym miejscu skażenia, to możemy dojść do miejsca, kiedy będziemy się tak bać Boga, że nie tylko nie będziemy chcieli się z Nim spotkać, ale nawet nie będziemy chcieli słyszeć o Nim albo tego, co On mówi. Na ostatniej grupie jedna siostra czytała z objawienia o dwóch świadkach. I oni tam w mocy, jest opisane, że będą prorokować i w końcu ich zabiją. i potem zmartwychwstaną, ale do czego ja zmierzam? My możemy tak zatwardzić swoje serce, że będziemy się bać Słowa Bożego, bo ono będzie konfrontować nasze życie z tym, co Bóg mówi. I to nam nie będzie pasować. I to Słowo zacznie nas osądzać. Ale Jezus mówi jedną rzecz na początku. Że On nie osądza. Diabeł zrobi wszystko, żebyś trafił do miejsca, gdzie Słowo Boże stanie się twoim sędzią. Żeby cię zrobić takim gościem, który będzie wstydem dla Kościoła, wstydem dla Chrystusa. I możesz dzisiaj myśleć, jestem taki, ale nie chcę się zmienić, bo nie ma w moim sercu tego prawdziwego pragnienia. Polecam jeszcze raz kazanie Radka. On tam mówił o synu marnotrawnym, jak on sobie układał mowę powrotną. I ja tego nie dostrzegałem, ale zobaczcie, ten syn, on nie miał intencji poprawienia się. Jemu było tak źle, że on powiedział, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, pójdę, niech mnie zrobią jednym z nich. Ja nie mam nadziei, żeby się poprawić. Nawet na to nie liczę. Ale pójdę tam, bo tam mi po prostu będzie lepiej. I trafia do ojca i zaczyna coś tam bełkotać pewnie we łzach albo z lękiem. On w ogóle go nie słucha. Wyobrażacie sobie tą akcję. Ojciec go nie słucha, nie dyskutuje z nim. Tylko tutaj go ubrać, tutaj to, tutaj to, tutaj to. I rozwala, łamie przez to, co się dzieje, te wszystkie przekonania, które z powodu tego, jakich wyborów i do jakiego miejsca doszedł syn, zostały w nim zbudowane, łamie w nim te warownie. Wiecie, ja nie chcę wam dzisiaj powiedzieć, że nie ma, że grzech to jest okej, bo nie jest. On rozwala nasze życie, on nas niszczy konsekwencjami materialnymi, fizycznymi, tymi takimi, które są namacalne, on nas niszczy psychicznie. Ale nie drogą do tego, drogą do wyjścia z tego nie jest próba poprawienia się. Tylko przyjście do Ojca. Tak naprawdę nieważne, w jakim jesteśmy miejscu, nie ma niczego, co mogłoby nas zatrzymać przed przyjściem do Boga. Ani okoliczności, ani grzech, ani diabeł, ani trzy kropeczki. Tu wstaw sobie cokolwiek tam w twoim życiu uważasz, że może cię dyskwalifikować przed przyjściem do Ojca. Jedyne, co może cię zatrzymać, to jest twoja decyzja, że nie. I kiedy syn przyszedł do Ojca, to tak jak jest w Izajasza napisane, on pozwolił mu obficie spożywać z dóbr ziemi. Ale jakby nie przyszedł, to by skończył w takim miejscu, że pewnie nie byłoby o nim przypowieści. Tak myślę, że to jest dobry moment na to, żeby jeśli ktoś się z czymś zmaga i potrzebuje, ja osobiście nie daję ci przebaczenia, ale mamy osoby, które znają Boga, tutaj są takie osoby, które znają Boga takiego, jakim nie wiem, czy go znam, ale tą część, o której mówiłem, którą poznałem, oni też go znają. Jeśli się z czymś zmagasz, my się chcemy modlić i chcemy być jak ten, nie jak ten starszy syn z przypowieści, tylko jak ten, o którym mówił Radek, jak Jezus, który wychodzi i nie obchodzi go, w jakim miejscu jest ktoś inny. On chce tylko przeprowadzić go do domu Ojca. Bo jeśli masz niewłaściwe motywacje, albo jest kiepsko, to Ojciec sobie z tym wszystkim poradzi. I On sprawi, że będziesz w swoim życiu mógł być tym, który przynosi Jemu chlubę.